Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie.
Benedykt XVI przyjął premiera Wietnamu oraz spotkał się z Radą Sekretariatu Generalnego Synodu Biskupów.
Papież przewodniczył też rzymskim obchodom na zakończenie tygodnia modlitw o jedność chrześcijan.
O stanie relacji katolicko-anglikańskich powie ksiądz Donald Bolen.
Watykański sekretarz stanu skrytykował próby oskarżania Piusa XII o milczenie w obliczu zagłady Żydów.
Piotr Samerek przedstawi okoliczności powrotu do Polski prymasa Augusta Chlonda.
25 stycznia na magazyn zapraszają
Barbara Marczewska
i ojciec Stanisław Tasiemski.
Benedykt XVI przyjął premiera Wietnamu Nguyen Than Dunga. Szef wietnamskiego rządu spotkał się następnie z kardynałem sekretarzem stanu Tarcisio Bertone i z arcybiskupem Dominikiem Mambertim.
Stolica Apostolska jest zadowolona z tej wizyty, stanowiącej nowy, ważny krok ku normalizacji wzajemnych stosunków, stwierdza komunikat Watykańskiego Biura Prasowego. Było to pierwsze spotkanie premiera Socjalistycznej Republiki Wietnamu z papieżem i z najwyższymi zwierzchnikami sekretariatu stanu. W ostatnich latach w dwustronnych relacjach dokonano konkretnych postępów, dając większą wolność religijną Kościołowi katolickiemu w Wietnamie.
Podczas obecnych rozmów zajęto się problemami, które pozostają jeszcze otwarte, czytamy dalej w komunikacie Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej. Wyraża się w nim nadzieję, że zostaną one rozwiązane poprzez istniejące kanały dialogu. Pozwoli to na owocną współpracę między Kościołem a państwem. Wówczas katolicy będą mogli skuteczniej dawać wkład w dobro kraju, promując wartości moralne, zwłaszcza wśród młodzieży, rozwijając kulturę solidarności i opiekę charytatywną nad najbardziej potrzebującymi. Rozmowy wietnamskiego premiera w Watykanie dotyczyły ponadto sytuacji międzynarodowej, szczególnie pokoju na świecie.
Jak podają agencje prasowe, rozmowa papieża z Nguyen Than Dungiem trwała 25 minut. Uczestniczyli w niej też dwaj tłumacze i dyrektor Wietnamskiego Urzędu do Spraw Wyznań. Premier Wietnamu podarował Benedyktowi XVI wazę ceramiczną, a otrzymał od niego medale obecnego pontyfikatu.
O oczekiwania wietnamskiego kościoła w związku z papieską audiencją dla szefa rządu w Hanoju zapytaliśmy ordynariusza diecezji Thanh Hoa, Josepha Nguyena Xilina.
Spotkanie Ojca Świętego z premierem naszego kraju oznacza nową kartę w relacjach między rządem i narodem wietnamskim a Watykanem. Kościół w mojej diecezji, obok sprawowania liturgii, może jedynie prowadzić ośrodki dla osób niepełnosprawnych, domy dziecka i przedszkola. Pragniemy znacznie więcej. Chcemy rozwijać działalność edukacyjną, prowadzić szkoły katolickie i wyższe uczelnie. Należy pamiętać, że w Wietnamie rządy mają charakter monopartyjny i wszystko musi być podporządkowane aktualnej definicji wolności religijnej. Od pewnego czasu mamy jednak do czynienia z większą otwartością władz politycznych. Wszyscy oczekują nawiązania relacji dyplomatycznych między Wietnamem a Stolicą Apostolską. Mamy nadzieję, że przyczyni się to do załagodzenia istniejących napięć w relacjach między państwem a Kościołem i tego właśnie oczekują wszyscy mieszkańcy kraju.
Dobiegają końca przygotowania wstępnego dokumentu roboczego na przyszłoroczne 12 z kolei zgromadzenie zwyczajne Synodu Biskupów. Lineamenta stanowić będą dla całego Kościoła pomoc w pogłębianiu tematyki najbliższego zgromadzenia synodalnego, powiedział papież uczestnikom zakończonego dziś dwudniowego spotkania Rady Sekretariatu Generalnego Synodu.
Przyszłe zgromadzenie zwyczajne Synodu Biskupów będzie miało jako temat Słowo Boże w życiu i misji Kościoła. Wszyscy zdają sobie sprawę z wagi tego zagadnienia. Zresztą w konsultacji przeprowadzonej wśród pasterzy kościołów partykularnych o zajęcie się nim proszono najczęściej. Jest to zrozumiałe, bo działalność duchowa, która wyraża i podtrzymuje życie oraz misję Kościoła, musi się koniecznie opierać na Słowie Bożym. Ponadto przeznaczone jest ono dla wszystkich uczniów Chrystusa, jak przypomniał nam tydzień modlitw o jedność chrześcijan. Wymaga zatem szczególnej czci i posłuszeństwa, by przyjmować je również jako naglące wezwanie do pełnej jedności wierzących Chrystusa.
Mówienie i słuchanie są istotnymi warunkami budowania cywilizacji miłości, wskazał papież na zakończenie rzymskich obchodów Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. W nieszporach, którym przewodniczył w Bazylice Świętego Pawła za murami, wzięli udział przedstawiciele kościołów i wspólnot chrześcijańskich obecnych w Rzymie i we Włoszech. W homilii Benedykt XVI nawiązał do słów z Ewangelii Świętego Marka: głuchym słuch przywraca i niemym mowę. Wypowiedzieli je świadkowie uzdrowienia głuchoniemego. Opowiadali oni wszystkim o dokonanym przez Chrystusa cudzie. Jest to dobra nowina o uzdrowieniu od niekomunikatywności i podziałów. Ojciec Święty zwrócił uwagę, że z chrześcijańskiej perspektywy, również w zaangażowaniu ekumenicznym, pierwszeństwo ma słuchanie Słowa Bożego. Ci, którzy go słuchają, winni potem przekazywać je innym.
Musimy się zapytać, czy my, chrześcijanie, nie staliśmy się może za bardzo niemi? Czy nie brakuje nam odwagi, by mówić i świadczyć, tak jak świadkowie uzdrowienia głuchoniemego? Nasz świat potrzebuje tego świadectwa. Oczekuje przede wszystkim wspólnego świadectwa chrześcijan. Niewątpliwie jedności nie można narzucić, trzeba ją podzielać. Musi się ona opierać na wspólnym uczestnictwie w jednej wierze. Słuchać i mówić, rozumieć innych i przekazywać swą wiarę to zatem istotne wymiary praktyki ekumenizmu. Uczciwy, szczery dialog stanowi typowe, nie dające się pominąć narzędzie w dążeniu do jedności.
Dobiegający końca tydzień modlitw o jedność chrześcijan to dobra okazja, by spojrzeć na ubiegłoroczny bilans relacji z największymi wspólnotami chrześcijańskimi. Główne wydarzenia dialogu katolicko-anglikańskiego przypomina ksiądz Donald Bolen. W Papieskiej Radzie do spraw popierania jedności chrześcijan zajmuje się on właśnie relacjami ze wspólnotą anglikańską.
Po raz pierwszy arcybiskup Canterbury, Rowan Williams, oficjalnie odwiedził papieża Benedykta XVI. Miało to miejsce 23 listopada 2006 roku podczas jego 5-dniowej wizyty w Rzymie. Pomimo bardzo złożonej obecnie sytuacji w obrębie wspólnoty anglikańskiej, wizyta ta była bardzo owocna. Pomógł w tym fakt, że zarówno Ojciec Święty, jak i arcybiskup Canterbury są wybitnymi teologami. Odbyła się wspólna rozmowa oraz południowa modlitwa godzin. Podpisano wspólną deklarację, w której wyrażono wdzięczność za wszelkie dobro wynikające z wieloletniego dialogu. Wezwano do wspólnego świadectwa wierze oraz ściślejszej współpracy w wielu dziedzinach.
Czy istnieją nadal nadzieje na dobre efekty dialogu?
Jednym z dobrodziejstw tego dialogu jest zdolność do bardzo otwartego, a równocześnie przyjaznego mówienia o wyzwaniach dotyczących naszych relacji ekumenicznych. Niedawne wydarzenia w obrębie Kościoła Episkopalnego w Stanach Zjednoczonych oraz jednej z anglikańskich diecezji w Kanadzie dotyczące prawa błogosławienia par homoseksualnych oraz ordynacji biskupie i kapłana żyjącego w związku z osobą tej samej płci nabrały szerokiego rozgłosu. We wspólnej deklaracji Benedykt XVI i arcybiskup Canterbury wskazali, że wydarzenia te dzielą Anglikanów i stanowią poważną przeszkodę dla rozwoju ekumenizmu. Niedawna wizyta potwierdziła, że nasz dialog może i powinien trwać nadal. Rzeczywiście, jak to już wcześniej powiedział kardynał Kasper, właśnie kiedy nowe trudności grożą nam oddzieleniem jednych od drugich, dialog staje się jeszcze ważniejszy.
Powiedzmy nieco więcej o tych podziałach.
Warto zauważyć, że wspólnota anglikańska jako całość nadal stoi na stanowisku tradycyjnego nauczania chrześcijańskiego o małżeństwie i rodzinie. Napięcie w dwóch prowincjach anglikańskich przyciąga znaczną uwagę mediów świeckich, a niekiedy także kościelnych. Mniej się natomiast mówi o wprowadzonych przez Anglikanów działaniach na rzecz pojednania. Pod koniec lutego będzie miało miejsce ważne spotkanie wszystkich prymasów wspólnoty anglikańskiej. Z całą pewnością będzie na nim mowa o aktualnych napięciach. Nikt nie wie, czy i jak uda się je rozładować. Z ekumenicznego punktu widzenia zajmujemy stanowisko wyczekujące, modląc się zarazem, aby wspólnota anglikańska zdołała zachować jedność i aby jako jeden organizm mogła dochować wierności długiej tradycji Kościoła w sprawach stanowiących aktualne kontrowersje. Z drugiej strony nie tylko wyczekujemy. Świat potrzebuje naszej wspólnej odpowiedzi, jak to wskazali Ojciec Święty i arcybiskup Canterbury.
Czy podjęto jakieś inicjatywy po spotkaniu papieża i prymasa wspólnoty anglikańskiej?
Podczas niedawnej wizyty arcybiskupa Williamsa podjęto szereg decyzji odnośnie do naszych komisji dialogu. Międzynarodowa Komisja do Spraw Dialogu Teologicznego niedawno zakończyła drugą fazę prac, publikując uzgodniony komunikat o roli Maryi w nauczaniu i życiu Kościoła. W najbliższych miesiącach spotka się komisja przygotowawcza, aby uzgodnić tematykę trzeciej fazy dialogu. Po drugie, w najbliższych tygodniach opublikuje swój komunikat druga instancja, Międzynarodowa Komisja Anglikańsko-Rzymsko-Katolicka do Spraw Jedności i Misji. Składa się ona zasadniczo z biskupów. Gremium to przygotowało dokument podsumowujący podstawowe wnioski Komisji do Spraw Dialogu Teologicznego wypracowane w minionych 35 latach. Są tam konkretne propozycje, jak współdziałać w dziedzinie misji i świadectwa. Tekst zostanie opublikowany jako przedmiot studium i dyskusji naszych kościołów. Istnieje nadzieja, że będzie on konstruktywnym narzędziem pomagającym ukazać, na ile Anglikanie i katolicy wyznają wspólną wiarę.
Mówił ksiądz Donald Bowlen z Papieskiej Rady do Spraw Popierania Jedności Chrześcijan.
Oskarżenia Piusa XII o milczenie w obliczu zagłady Żydów pozbawione są podstaw, stwierdził kardynał Tarcisio Bertone. Watykański sekretarz stanu zabrał głos w środę wieczorem podczas prezentacji włoskiego wydania książki jednego z najwybitniejszych angielskich historyków, Martina Gilberta, Sprawiedliwi, nieznani bohaterowie Holokaustu.
Kardynał Bertone podkreślił, że dzieje katolików ratujących w tym okresie Żydów podważają oskarżenia, jakoby Pius XII miał współdziałać z Hitlerem oraz tezę o katolickim antysemityzmie. Kościół katolicki, pojmowany jako instytucja, odegrał swą rolę w pomocy prześladowanym. Z inspiracji Piusa XII starał się on koordynować wysiłki na rzecz ofiar wojny, a zwłaszcza ukazać wiernym wzorce postępowania. Nie chodziło jedynie o urzędowe poszukiwanie zaginionych i pomoc dla więźniów. Prześladowanym Żydom pomagano na wszelkie możliwe sposoby. Zdaniem kardynała Bertone dokumentacja pieczołowicie zebrana w książce Gilberta potwierdza, że także Piusa XII należy uważać za jednego ze sprawiedliwych wśród narodów świata. Jego wypowiedzi publiczne miały charakter strategiczny, pragnąc ocalić jak najwięcej ludzkich istnień i były dostosowane do okoliczności, w których wypadało papieżowi występować. Kościół zdaje sobie sprawę, że bezpośrednio po zakończeniu wojny tysiące Żydów, a także władze izraelskie pragnęły podziękować Piusowi XII za jego interwencję oraz obraną strategię. Watykański sekretarz stanu przypomniał, że już w 1928 roku ówczesne święte oficjum potępiło antysemityzm.
Historia ambasady polskiej przy Watykanie.
Przed mikrofonem Piotr Samerek.
Powrót kardynała Chlonda do Polski. Latem 1945 roku sytuacja rozwijała się bardzo dynamicznie. Po pomyślnym załatwieniu w Rzymie nominacji dla biskupa Gawliny jako ordynariusza dla Polaków pozostających w Niemczech, kardynał Chlond zdawał sobie sprawę z konieczności podjęcia decyzji w sprawie powrotu do Polski. Tymczasem z kraju, w liście z 14 czerwca, adresowanym do prosekretarza stanu Stolicy Apostolskiej, arcybiskup krakowski Adam Sapieha pisał o konieczności wysłania prymasa do kraju, bowiem bardzo wiele spraw w kościele wymagało załatwienia i zorganizowania na nowo. W dniach 26 i 27 czerwca na Jasnej Górze odbyło się pierwsze powojenne posiedzenie polskich biskupów, których zdołało przybyć zaledwie 7. Ich uwaga skupiała się na szacowaniu strat i próbie odtworzenia wypadków w poszczególnych diecezjach w okresie okupacji. Tymczasem, zgodnie z postanowieniami jałtańskimi i późniejszymi ustaleniami między aliantami a stalinowską Rosją, nazajutrz po spotkaniu episkopatu został powołany do życia tymczasowy rząd jedności narodowej. Wydarzenia te nie mogły pozostać obojętnymi dla przebywającego w Rzymie kardynała Chlonda, który zaczął coraz wyraźniej skłaniać się do decyzji o powrocie do swojej diecezji. bardzo dokładnie stan ducha prymasa i racje, które nim kierowały, przedstawił ambasador Papé w depeszy do Londynu z 3 lipca. Czytamy w niej. W sposobie myślenia księdza prymasa nastąpiła o tyle zmiana, że skłania się obecnie do myśli powrotu do Poznania. Stawia to nie tylko jako obowiązek biskupa diecezjalnego, ale także jako najwłaściwszy w jego wypadku sposób wpłynięcia na ewolucję kraju w pożądanym kierunku. Sądzę, że na te zmiany wpłynęły ostatnie wypadki, zachęta amerykańska oraz niezmienne zasadniczo stanowisko co do powrotu do diecezji. Nie wykluczam jednak jakiegoś wezwania, czy może nawet zaproszenia z kraju. Prymas jest jednak zdecydowany o pozwolenie rządu warszawskiego nie prosić i żadnej deklaracji nie składać. Uważa nadal, że pan prezydent i rząd prawowity powinni przetrwać aż do chwili, gdy będzie można oddać legalnie władzę innemu rządowi w kraju. Stwierdza, że miejsce wojska i dyplomacji jest przy prezydencie. Przyrzekł mi, że w każdym razie przed wyjazdem do kraju zwróci się do pana prezydenta. Ma zamiar przeprowadzić także rozmowę z generałem Andersem. Podróż do Londynu uważa jednak za niecelową. Jak się wydaje, ambasador Papé, człowiek o żelaznych zasadach, starał się wyperswadować księdzu prymasowi, aby nie jechał do Polski. Ale decyzja zapadła. Sytuacja rządu londyńskiego pogarszała się z dnia na dzień. Nic więc dziwnego, że starał się on o wsparcie ze strony papieża i kościoła. Ilustruje to doskonale prośba, jaką prezydent Raczkiewicz za pośrednictwem ambasady skierował do kardynała Chlonda. Prosił on prymasa, aby wyjednał u papieża wydanie odezwy do całego świata chrześcijańskiego w obronie Polski i zarządzenie dnia modłów za ojczyznę. Być może prośba ta przyszła zbyt późno. 8 lipca w Watykanie został wydany list informujący kardynała Chlonda o szerokich uprawnieniach, jakie otrzymał od papieża z myślą o odbudowie organizacji kościoła na ziemiach polskich. 11 lipca kardynał Chlond opuścił Rzym i udał się do Polski. Przed wyjazdem nie zdołał się już zobaczyć z ambasadorem Papé, pożegnał się z nim listownie. Natomiast odbył rozmowę z generałem Andersem, który stanowczo odradzał mu powrót do kraju, jak zresztą też całe środowisko polskie. Szef polskiej placówki dyplomatycznej przy Watykanie w depeszy z 12 lipca adresowanej do MSZ w Londynie pisał, że w drugim korpusie oraz wśród większości Polaków w Rzymie, w tym także duchownych, wyjazd prymasa zrobił złe wrażenie. Zadowalające jest, oceniał, że dało się uniknąć wyposażenia prymasa w formalną misję ze strony Stolicy Apostolskiej, co by mogło być interpretowane jako pierwszy krok do uznania rządu warszawskiego. Wyraźnie stwierdzono wobec mnie w sekretariacie stanu, że prymas wyjeżdża bez żadnej misji Ojca Świętego na zewnątrz, natomiast z dużymi pełnomocnictwami wewnętrznymi dla reorganizacji Kościoła w Polsce. Tymczasem wiele ośrodków, w tym także BBC, wykorzystywało fakt powrotu kardynała Chlonda do kraju dla legitymizacji nowej władzy. Natomiast rząd londyński wskazywał i tłumaczył, że powrót prymasa miał charakter wyłącznie religijny. Kiedy kardynał Chlond opuszczał Rzym, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone cofnęły już swoje uznanie prawowitemu rządowi polskiemu w Londynie. Placówka przy Stolicy Apostolskiej znów znalazła się w trudnej sytuacji. O cofnięciu uznania dla rządu londyńskiego przez aliantów i konsekwencjach tego dla ambasady polskiej przy Watykanie będziemy mówić w najbliższym odcinku.
Była to audycja Historia Ambasady Polskiej przy Watykanie w opracowaniu Piotra Samerka.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. To wszystko w naszym programie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Laudetur Jezus Chrystus.